Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W trzecią niedzielę zwykłą pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. W niedzielę Słowa Bożego jesteśmy przez liturgię zaproszeni nad Jezioro Galilejskie, by spotkać pierwszych apostołów i zachwycić się ich natychmiastową reakcją na zaproszenie Jezusa. Poczujmy się wezwani do podobnego potraktowania słowa, które kieruje dziś do nas Bóg. Zapraszam na początku do wsłuchania się w tekst Ewangelii i komentarz do niej. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. W rozważanej dzisiaj Ewangelii mamy widoczny, jasny przełom pomiędzy Starym Testamentem a Nowym. Chrystus zapowiada, że czas się wypełnił w momencie uwięzienia ostatniego z proroków, Jana Chrzciciela. Kończy się czas obietnic, rozpoczyna się czas ich wypełnienia. Milknie, z prawdą na ustach, prorok, by oddać głos i przestrzeń zapowiedzianemu. Efektem tego jest podwójne wezwanie, bardzo podobne do tego, które usłyszeli Niniwici. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I nie ma innej drogi, bracie, siostro. Wiara nie zakorzeni się w środowisku nienastawionym na głos oblubieńca. Wiara nie zrodzi się w środowisku, które nie jest otwarte na Boga, który jest źródłem tej łaski i każdej innej łaski. Pierwszym krokiem jest więc rozpoznanie swojej słabości, grzeszności i otwarcie się na zbawczą współpracę z miłosierdziem Bożym, w którym odkrywamy jedyne antidotum na truciznę grzechu. Droga nawrócenia to droga pokoju i prawdy, to droga Jana Chrzciciela, droga prostowania ścieżek, na które chcemy zaprosić Boga, aby przechadzał się w naszej codzienności i uświęcał tę codzienność swoją obecnością. Na tej drodze rodzi się wiara. Tym, którzy decydują się na nawrócenie, Jan Chrzciciel wskazuje: oto Baranek Boży, idźcie za Nim, aby osiągnąć życie wieczne. Z Nim, z Barankiem, z Bogiem, nasza zwykła, szara codzienność nabiera blasku, blasku Jego przemieniającej obecności, dzięki której zwykłe, codzienne czynności mogą stać się niezwykłe, Jego mocą. Tak jak zwykły rybak mógł stać się rybakiem ludzi o wielkiej skuteczności i mocy połowu, która jednak, czego doskonale Piotr jest świadomym i o czym pouczy nas w swoim liście, nie bierze się z jego umiejętności, z jego talentów, ale z łaski tego, który go wezwał, zawezwał, a któremu on stara się być wierny. Droga nawrócenia, droga wiary, na którą zaprasza nas dzisiaj Pan Jezus, wymaga konsekwencji, wyklucza stagnację. Zawsze zakłada zrobienie kroku. Jezus wyróżnia się wśród nauczycieli Izraela. Nie mówi: słuchajcie mnie, ale mówi: pójdźcie za mną. Jezus nie zakłada kolejnej szkoły filozoficznej, szkoły rabinicznej, ale szkołę życia, życia wiecznego. Sami powołani wyczuwają wyjątkowość sytuacji, bo charakterystyczna jest ich reakcja, można powiedzieć nienaturalna. Natychmiast. Różni się ona od mojej, kiedy tak często planuję rozpoczęcie od jutra, za tydzień, od nowego roku pewnych planów. W zderzeniu z prawdą, odkrywając jej niepowtarzalny blask, blask przemieniający życie ludzkie, dający nadzieję, że to wszystko, co się wydarza wokół nas, ma sens, chociaż często tego nie dostrzegam, warto zostawić wszystkie uprzedzenia za sobą, słabości, ukratek konfesjonału i wytężyć siły ku nowemu, tak jak mieszkańcy Niniwy. Bóg jest marzycielem. Bóg ma niezwykłe marzenie. Pragnie zbawienia każdego i każdej z nas. Ktoś, kto kocha, liczy na szybką i zdecydowaną reakcję umiłowanej, na swoiste tak w chwili zaręczyn, na którym zawieszony jest całe wczoraj, dzisiaj i jutro. Pozwólmy dzisiaj marzeniu Boga zakorzenić się w naszym życiu. Niech to będzie decyzja pracy choćby nad jedną moją wadą, którą dostrzegam, ale w imię tej miłości doskonałej i pełnej uczyńmy to natychmiast, także czując się dzisiaj powołanymi do bliskiej i zażyłej relacji z tym, który mnie pierwszy umiłował i który pragnie mojego szczęścia. Zaufajmy Jego miłości, miłości uprzedzającej, ale nie determinującej. Jakże pociągające jest to wezwanie dzisiaj, kiedy z jednej strony mówi się niby o kryzysie powołań, o pustych seminariach, ale z drugiej strony, kiedy wielu młodych ludzi odpowiada na Jezusowe pójdź za mną, nie fascynujemy się tym tak bardzo. Niedawno przeczytałem artykuł o młodej dziewczynie, która udaje się na misję do Ugandy. To jest fenomen, świeżość Jezusowego wezwania, kiedy porzucasz aspiracje, karierę i oddajesz się Jezusowi do dyspozycji, gotowy pójść tam, gdzie ci wskaże. I wcale nie chodzi o to, byśmy nagle wszyscy poszli do zakonów albo zostali misjonarzami w dalekich krajach, bo czasami nasze misje rozpoczynają się tuż za płotem, ba, tuż za ścianą naszego domu, mieszkania, ba, czasem w naszym sercu. Jezusowe pójdź za mną może dotyczyć powołania w małżeństwie, rodzinie, samotności. Jezus mówi, bądź moim uczniem. Naśladuj mnie każdego dnia. Wybór tej właśnie drogi, drogi z Nim, to trochę puszczenie się poręczy, odrzucenie samowystarczalności, poczucia stabilizacji i wypłynięcie na głęboką wodę. To podróż w nieznane. Z jednej strony wspaniała przygoda, ale z drugiej ciężka praca z samym sobą, o wiele cięższa niż nam mogłoby się wydawać. Ale trzeba jednak podjąć ryzyko, pamiętając, że na tej drodze nie jesteśmy sami, to też Jego misja. I On zawsze będzie nas wspierał i nigdy nas nie opuści.
się wstać
i z pośpiechem wyruszyć na górski szlak. I krew na Elżbieta
witała ją tak.
Rabusie,
Rabusie, chwała ci, bo owoc tej wiary Syn Jezus nasz Pan.
I ja też
słyszeć chcę. Twa wiara wystarczy, nie lękaj się. Wszyscy słyszą nasz radosny głos, podnosimy swe ręce, powietrze i blask. Jezus żyje, nie zostawi nas, już teraz na miłość jest
Podnosimy swe ręce, powietrze już drga. Jezus żyje, nie zostawi nas, już teraz na miłość jest czas.
Ewangelia i życie.
Stycznia rozpoczął się w polskim kościele pod hasłem „Będziesz miłował Pana, swego Boga, a swego bliźniego jak siebie samego” tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W miniony piątek w cerkwi pod wezwaniem Ducha Świętego w Białymstoku odbyło się nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem arcybiskupa Jakuba, ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, podczas którego słowo wygłosił nasz arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki. Jak wspomnieliśmy w audycji przed tygodniem, tydzień modlitw o jedność chrześcijan to też okazja do pamięci o tych, którzy uprawiają ekumenizm krwi, jak pięknie to określił papież Franciszek, pozostając mimo prześladowań wierni imieniu Jezus. Jest z nami także dzisiaj pani Agata Papież, działająca w organizacji Open Doors, niosącej pomoc prześladowanym chrześcijanom. Pani Agato, wiemy już, czym zajmuje się sama organizacja, ale słyszałem, że rokrocznie przygotowujecie taki specjalny dokument zwany indeksem prześladowań. Proszę nam powiedzieć, na czym polega dokładnie przygotowanie tego dokumentu, praca nad nim?
Światowy Indeks Prześladowań to jest taki dokument, który powstał ponad 30 lat temu i był on odpowiedzią na takie pytanie, które zadawaliśmy sobie w Open Doors. A było to pytanie, jak najlepiej możemy ulokować nasze środki finansowe, do jakich krajów one powinny trafić, do jakich kościołów, i aby ta pomoc była niesiona jak najsensowniej, postanowiliśmy zrobić takie badanie i zapytaliśmy we wszystkich tych krajach, w których pomagamy, dzisiaj tych krajów jest prawie 70, zapytaliśmy naszych partnerów tam na miejscu w Azji, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, jakie są ich potrzeby, jakie problemy ich dotykają. I dzięki tym pytaniom i temu badaniu powstał właśnie taki dokument, jakim jest Światowy Indeks Prześladowań. Dzisiaj wydajemy go systematycznie, co roku. Tym okresem sprawozdawczym jest zawsze rok poprzedni, a więc to, o czym będziemy czytać w Światowym Indeksie Prześladowań, który ukaże się już 17 stycznia, to będą informacje dotyczące roku ubiegłego, czyli 2023. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, ponieważ w nim bardzo jasno i bardzo klarownie opisane są poszczególne kraje, które znajdują się na tym Światowym Indeksie Prześladowań. I dzięki temu dokumentowi wiemy, gdzie dzisiaj, w jakim kraju sytuacja prześladowanych chrześcijan jest najtrudniejsza. Także zachęcam, zapraszam do odwiedzenia strony opendoors.pl.
Dzięki uprzejmości Open Doors mamy wręcz premierowo dostęp do tegorocznego indeksu uwzględniającego trendy z ostatniego roku. Zapraszam do uważnego zapoznania się z tymi statystykami, ale przede wszystkim do poruszenia serca i modlitwy w intencji tych, o których za chwilę usłyszymy.
Rośnie przemoc wobec chrześcijan w Indiach. Niestabilna sytuacja zagrożeniem dla Kościoła w Afryce subsaharyjskiej oraz niepewna przyszłość chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. To najważniejsze problemy, z którymi zmagali się chrześcijanie w okresie badawczym Światowego Indeksu Prześladowań 2024, które będą wpływały na prześladowania w kolejnych latach. Gwałtowny wzrost przemocy w Indiach. W 2022 śmierć za wiarę poniosło 10 indyjskich chrześcijan. W roku 2023 liczba ta wzrosła do 17. W bieżącym okresie badawczym Światowego Indeksu Prześladowań 2024 zamordowano aż 160 chrześcijan. Należy spodziewać się, że tegoroczne wybory parlamentarne w Indiach wpłyną na pogorszenie sytuacji chrześcijan. BJP już w przeszłości wykorzystywała konflikty religijne dla celów politycznych, by utrzymać w swoich rękach władzę na szczeblu federalnym. Hinduscy nacjonaliści wiedzą, że są dobrze chronieni przez rządzącą BJP pod przywództwem premiera Narendry Modiego. Chrześcijan uważają za obcych. Dążąc do stworzenia czysto hinduistycznych Indii, nie stronią od stosowania masowej przemocy. Co więcej, chrześcijanie, którzy dokonali konwersji z hinduizmu, są stale nakłaniani do porzucenia chrześcijaństwa i powrotu do hinduizmu. Tymczasem indyjski sąd najwyższy debatuje nad tym, czy kategoria kast rejestrowanych, których członkowie są powszechnie nazywani dalitami, powinna zostać rozszerzona u muzułmanów i chrześcijan. Jest to niezwykle delikatna kwestia kulturowa, która może wywołać poważne niepokoje polityczne. Przemoc na tle religijnym rośnie wraz z destabilizacją Afryki subsaharyjskiej. Ponownie wzrosła liczba ataków na kościoły, domy i firmy chrześcijan. Ponad 16 milionów chrześcijan zostało przymusowo wysiedlonych ze swoich domów. Ponad 4600 chrześcijan w regionie zostało zabitych za wiarę. Około 9 na 10 morderstw na tle religijnym miało miejsce w Nigerii. Liczba zabitych chrześcijan jest prawdopodobnie znacznie wyższa, ale liczne konflikty utrudniają uzyskanie dokładnych danych. Nigeria jest jednym z najważniejszych krajów w regionie. Tamtejsze wydarzenia mają duży wpływ na inne kraje. Chrześcijanie doświadczają brutalnej przemocy w Burkina Faso, Mali, Nigrze, Mozambiku i Demokratycznej Republice Konga. Sytuacja prześladowań w poszczególnych krajach Afryki subsaharyjskiej jest złożona. Jednak łączy je jeden wspólny motyw. Zbrojne islamistyczne ugrupowania ekstremistyczne wykorzystują niestabilność w krajach o słabych rządach. Jednym z przykładów jest Mali. Po wycofaniu wojsk francuskich i zakończeniu misji ONZ zwiększyła się przestrzeń dla działań grup dżihadystycznych, które forsują swój program, stosując przemoc. W Afryce subsaharyjskiej przemoc na tle religijnym łączy się z różnymi innymi sposobami wywierania presji na chrześcijan i ich wspólnoty kościelne. Rodzi to poważne zagrożenie dla przyszłości Kościoła w Afryce subsaharyjskiej. Obce wpływy w Afryce subsaharyjskiej negatywnie wpływają na los chrześcijan. Rosnące wpływy Chin w Afryce w kwestiach infrastruktury, technologii i szkoleń wzmacniają reżimy autokratyczne na kontynencie. Według Instytutu Studiów nad Rozwojem rządy Afryki wydają 1 miliard dolarów rocznie na technologię nadzoru. Największym ich odbiorcą jest najludniejszy kraj Afryki – Nigeria. Zarówno rząd federalny, jak i poszczególne stany tego kraju. Z raportu wynika, że Europa i Stany Zjednoczone również chętnie sprzedają tego typu technologie, ale ich udział w rynku afrykańskim jest dużo mniejszy od udziału Chin. Rząd Chin wybrał Afrykę jako główny rynek dla bezpośredniego eksportu swojego autorytarnego modelu rządów. W nowym kampusie uniwersyteckim w Tanzanii Komunistyczna Partia Chin otworzyła swoją pierwszą zagraniczną uczelnię, która szkoli przywódców politycznych. W zakresie wypracowanego przez Pekin połączenia rządów jednej partii z planowaniem gospodarczym i społecznym. Przedstawiciele partii politycznych z 6 afrykańskich krajów utworzyli pierwszy rocznik uczelni. Przyszłość pokaże, jakie będzie to miało konsekwencje dla Afryki i jej mieszkańców w kwestii praktykowania wolności religii oraz przekonań bez kontroli ze strony państwa. Wysiedlenia chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Tocząca się od ponad 10 lat wojna domowa w Syrii rozproszyła i osłabiła chrześcijan w tym kraju. Niszczycielskie trzęsienie ziemi, do którego doszło w lutym 2023 roku, pogorszyło ich niepewną sytuację. Syria nie jest jedynym krajem, w którym chrześcijanie znajdują się pod tak dużą presją. Spośród 46 kościołów protestanckich 42 zostały zamknięte, a kilkoro chrześcijan trafiło do więzienia. Tunezyjska polityka zmierza w kierunku autorytaryzmu. W kraju rośnie liczba ataków na chrześcijan. Presja na chrześcijan w Iraku wzrosła po publicznym spaleniu Koranu w Szwecji latem zeszłego roku. Ponadto prześladowania chrześcijan w irackim Kurdystanie nasiliły się po tym, jak dwóch chrześcijan zostało oskarżonych o bluźnierstwo po opublikowaniu treści w mediach społecznościowych. Jeden z nich został skazany na karę więzienia, a drugi dla własnego bezpieczeństwa opuścił kraj przed wydaniem wyroku sądu. Obie sprawy zostały szeroko nagłośnione w internecie, czego skutkiem był wzrost liczby ataków nienawiści wobec chrześcijan w regionie. Kilku chrześcijan zostało zabitych za angażowanie się w działalność chrześcijańską. W Libanie, który w tym roku nie znalazł się w pierwszej 50 Światowego Indeksu Prześladowań, a gdzie odsetek chrześcijan jest wyższy niż w jakimkolwiek innym kraju na Bliskim Wschodzie, można zauważyć spadek wpływu chrześcijan na życie publiczne. Wzrasta liczba ataków na kościoły i imienie chrześcijan, a także na wioski zamieszkane w większości przez chrześcijan. W połączeniu z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, wielu chrześcijan rozważa opuszczenie kraju. Prosimy, módlcie się za prześladowanych braci i siostry w wierze. Oni potrzebują naszego wsparcia i słów zachęty, które pomogą im trwać w wierze. Więcej informacji, intencji modlitewnych i historii z życia ludzi kryjących się za liczbami Światowego Indeksu Prześladowań można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.opendoors.pl. Zapraszamy.
Ewangelia i życie.
Pani Agato, bardzo dziękuję za słowo, za poświęcony nam czas. Myślę, że przedstawione treści wzmagają w nas konieczność pamięci o tych, którzy płacą dużą cenę za pozostanie wiernym. Bardzo poruszyło mnie podczas ubiegłotygodniowego spotkania w duszpasterstwie akademickim Nazaret zdanie Karima z Bangladeszu, który doświadczywszy niesamowitych prześladowań powiedział: skoro tyle to kosztuje, to musi być prawda. My, ludzie Zachodu, którzy tak często gubimy prawdę, musimy usłyszeć to zdanie i jeszcze raz odnowić w sobie potrzebę bycia wiernym. W ramach trwającego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan czeka nas jeszcze jedno wydarzenie. Jutro o godzinie 17 w kościele świętego Maksymiliana w Białymstoku odbędą się nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka, metropolity białostockiego. Słowo wygłosi arcybiskup Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Zachęcam do uczestnictwa w tym wydarzeniu, a za dzisiaj wspólny czas na antenie Polskiego Radia w Białymstoku serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Moc odwagę w lęku, znajdziesz w ojcowskim sercu, w ciemną noc.
Ojcowskim sercu, ojcowskim sercu.